Mirosław Gołuński, Labirynt Książek.
Dobry albo dobry wieczór. W końcu nie wiadomo, kiedy będą mieli Państwo odsłuchać mojego zaproszenia do Labiryntu Książek. Dziś zupełnie inna powieść, zupełnie inna historia, a jednocześnie dobrze znana. Ważne w niej więc, jak szybko się Państwo przekonają, będzie nie to, o czym ona opowiada bezpośrednio, to znane motywy, ale o tym, co najbardziej lubię w literaturze. Czyli o tym, co wypowiedziane nie wprost i nie bezpośrednio. Tym razem opuszczamy Europę i udajemy się do Meksyku. Moreno Garcia napisała powieść Mexico Gothic. Tak, żeby nie było żadnych wątpliwości, gdzie toczy się akcja i w jaki sposób zostanie ona ukształtowana. Bo tak naprawdę autorka opowiada nam dobrze nam znaną historię. Nawiedzony dom, mroczna tajemnica. Znacie to Państwo na wiele sposobów. Nawet ja pewnie gdzieś tam już w naszych spotkaniach o takim domu mówiłem. Ale ta powieść jest inna. Ta powieść jest inna właśnie dlatego, że może nawet ważniejsze niż ta wersja, niż ta kolejna wersja znanego motywu fantastyczno-horrorowo-gotyckiego. Ważniejsze jest to, co się za nią kryje. A kryje się coś chyba jeszcze mroczniejszego niż sama powieść. Ale po kolei. Noemi Tabada żyje sobie radośnie i bogato pod pieczą ojca, który jest bardzo bogaty, więc Noemi ma naprawdę dobry. Należy do bananowej młodzieży meksykańskiej, bo akcja zaczyna się w Mexico City. Mamy rok 1949. To jest dosyć istotne. Sama Noemi z jednej strony ma świadomość, że jako kobieta nie ma zbyt wiele do powiedzenia, jeśli chodzi o swoje samoż pójście, a jednocześnie jest na tyle wyzwolona, dużo bardziej niż to by się zdarzyło w Europie. Tamtych czasów, zwłaszcza w tych kręgach zamożnych, chociaż tak naprawdę tamte czasy w przypadku Meksyku ja bym jeszcze o te 30-40 lat cofnął, bo relacje wewnątrz społeczeństwa meksykańskiego są na pewno bardziej archaiczne właśnie o te pół wieku niż w tym, co znamy z Europy. Tak czy inaczej, no jest bogata, rozpuszczona jak dziadowski bicz. I właściwie nie ma żadnych oporów. Zdążyła już studiować kilka kierunków. Obecnie postanowiła ku zgrozie rodziców, zwłaszcza ojca, bardzo patriarchalnego, pójść na studia magisterskie w swoim rodzinnym mieście, czyli w Mexico City, i studiować antropologię. To jest bardzo ważny trop, bo w całej powieści rozsiane są antropologiczne lektury, które Noemi czyta lub które przywołuje, a które będą pomagały czytelnikowi zrozumieć świat, w którym funkcjonuje Noemi, a przede wszystkim będą i są takim zewnętrznym kokonem, który cały czas sugeruje, przy pomocy którego Moreno sugeruje, że ta opowieść jest co najmniej ma więcej niż jedną warstwę. Mimo, tak jak powiedziałem, że jest klasycznym gotyckim horrorem. I cóż, pewnego pięknego dnia Noemi została wezwana z kolejnej imprezy. Co ciekawe, Noemi, jak sama przyznaje w którymś momencie, nie straciła dziewictwa, ale właściwie nie tyle z obowiązku dotrzymania go dla małżonka, co, bo tak wyszło, Nie czuję presji, by to uczynić, no ale przypominam, nie jesteśmy w wiktoriańskiej Anglii, czy w purytańskich Stanach Zjednoczonych. To jest Meksyk. No i mi zostaje wezwana z kolejnej imprezy. Tak wzywają do siebie ojciec. Pokazuje jej list od kuzynki Kataliny. Otóż list jest na tyle niepokojący, dwuznaczny, że ojciec, on już przyszedł wcześniej, ojciec napisał do męża Kataliny, który oczywiście spławił go, dlatego że ojciec podejrzewa, że Katalina jest chora psychicznie. Były najbliższymi sobie kuzynkami. Noemi dostaje polecenie od ojca, by pojechać do miejsca, w które udała się Katalina z mężem, czyli do Wysokiego Zamku, i wyjaśnić, co się dzieje, odpowiednio zareagować. Ojciec uważa, że jest na tyle szalona, że może to zrobić. Jako nagrodą, takim bonusikiem dla Noemi, ma być możliwość studiowania tejże antropologii, o której tak marzy. Katalina wyrusza. Okazało się, że dlatego ją wezwał, ponieważ do miejsca, w którym mieszka Katalina, dojeżdża tylko jeden pociąg na tydzień. No i to jest właśnie ten poranek, kiedy ten pociąg wyrusza. Jak już więc Państwo widzicie, mamy dwa światy. Mamy świat Meksyku, miasta Meksyk, kolorowy, rozśpiewany, pełen zmysłowości, takiej faktycznie w południowym stylu, a obok niego mamy zagubiony wśród dżungli meksykańskiej, zagubioną przestrzeń. Miejsce, do którego udaje się Noemi, nazywa się Wysoki Zamek, czy Wysoki Dwór, a jego właściciele to Brytyjczycy. Z dziada pradziada, Doyle'owie. I właśnie za jednego z nich, Virgila, wyszła, czy Birgila, gdybyśmy mówili po hiszpańsku, wyszła Katalina. I właściwa akcja powieści oczywiście rozegra się w zamku. Nie zdradzę Państwu, bo nie chcę oczywiście Państwu przeszkadzać w przeżywaniu tej przygody, a już broń mnie Panie Boże i ratuj przed zdradzeniem, jak ta opowieść się kończy. Nie powiem nawet, czy dobrze, czy źle. W końcu to horror. Ale chciałbym Państwu podpowiedzieć tropy, bez których, jak sądzę, nasza lektura byłaby uboższa i byłaby jedynie potwierdzeniem, że czytamy kolejny horrorowy produkt klasy... No nie, to jest dobrze skomponowana powieść. W tym sensie, że wszystkie te elementy, do których przyzwyczailiśmy się, czytając horrory gotyckie, a więc nawiedzony dom, oj, jest nawiedzony, mamy wszystkie punkty programu, jest cmentarz, są małomówni... No, umówna służba, tajemnica z przeszłości, dziwne zachowanie patriarchy rodu. Virgil nie jest najstarszym, jest jeszcze jego ojciec. Co więcej, dziwne zachowanie kuzynki, sny, bardzo ważny motyw uroborosa, tak? Czyli węża połykającego własny ogon, powracającego w różnych momentach. To wszystko w tej powieści jest, tylko układa się w dwa poziomy opowieści. Jeden to faktycznie fabuła, która, jak powiedziałem, wciąga. Nie jest to długa powieść, więc czyta się bardzo sprawnie. Wciąga i w swoim gatunku jest na pewno tekstem znaczącym. Natomiast jest w niej coś więcej. Jest w niej z jednej strony podsuwane nam pod nos wątki kolonialne, czyli na przykład Doyle'owie są biali. To jest w ogóle ciekawy problem, dlatego że to się nagle zaczyna być ważne. Matka Noemi była z pochodzenia należała do plemion, do ludów pierwotnych. Natomiast matka Kataliny pochodziła z Europy, więc Katalina jest porcelanowo białą blondynką, natomiast Noemi jest ciemnoskórą, znaczy brązowo-skórą, czarnowłosą, ślicznotką. Problem polega na tym, do tej ślicznotki oczywiście jeszcze wrócę, bo była to ironia. Problem polega na tym, że od pierwszego wejścia do budynku Noemi dowiaduje się, że trafiła do domu rasistów. Lektury, które napotyka w swoich wędrówkach po ponurym domu, tak? Dom jest klasycznie ponury. To teksty odsyłające do różnic rasowych, eksponujących oczywiście białą rasę. Doyle'owie również tak ukształtowana jest przestrzeń wokół Wysokiego Dworu. To znaczy nawet cmentarz, na którym spoczywają, są chowani członkowie rodu Doyle'ów. Ciekawe, czy ma, jaki to ma związek oczywiście z Conan Doyle'em. Jest przeznaczone wyłącznie dla Brytyjczyków. Doyle'owie byli właścicielami kopalni srebra, która zniknęła, która została zalana w czasie rewolucji, która wybuchła w Meksyku w latach 10. XX wieku, ale poza tym kilkakrotnie przetoczyła się tam zarazy. To są wszystko elementy, które oczywiście w Meksyku są znane. Ale i wówczas na tym cmentarzu chowani byli wyłącznie pracownicy brytyjskiej kadry. Natomiast miejscowi chowani byli albo w zbiorowych mogiłach, ewentualnie w niedalekim miasteczku. Mamy cały czas odcięcie. Świat Wysokiego Dworu jest absolutnie odcięty od miejscowych. I to jest ten bardzo ważny element kolonialny. Ta kolonialna spuścizna w tej powieści jest niezmiernie istotna. Oczywiście nie jest to kolonializm już klasyczny, tak, hiszpański, jak byśmy się spodziewali w przypadku Meksyku. Mamy tu oczywiście do czynienia z kolonializmem ekonomicznym, bo jest opowieść o tym, jak to Doyle'owie po prostu wykupili na bardzo dziwnych zasadach od meksykańskich właścicieli kopalnie srebra. I oczywiście czują się lepsi. Noemi jest oczywiście w stanie bronić swoich racji, ponieważ jest antropolożką. Tak? To, że jest antropolożką, naprawdę nie jest przypadkowe. Ale jednocześnie jest kobietą. Drugim dołączającym do elementów, do tych kolonialnych elementów tej powieści, jest oczywiście element patriarchalny. Powiedzielibyśmy, że Mexican Gothic to powieść w dużej mierze feministyczna. Co więcej, jest to opowieść o wyzwalającej się kobiecie, która potrafi, bo jest bardzo silna, wbrew pozorom, ta trzpiotkowata, głupiutka, dbająca o każdy element stroju. To jest cudowne. Ja akurat lubię stroje, lubię powieści, w których autorzy czy autorki przywiązują wagę do ubioru, bo uważam, że dzisiaj się o tym właściwie zapomina. Tymczasem Noemi gra strojami. I autorka świetnie to wykorzystuje, za każdym razem precyzyjnie opisując, w co Noemi chodzi ubrana. Nie tylko wywołuje to element, nie tylko służy to budowaniu kolorytu epoki i na przykład temu, że jej radosne, żółte, złociste, atłasowe stroje przeciwstawiają się surowości i co tu dużo kryć, ubogości byłych kolonizatorów, no bo oni już są w tej chwili właściwie byli, to Noemi jest bogata. Co ciekawe, nie jest też chyba przypadkiem, że ojciec Noemi zrobił biznes na farbach i lakierach, a więc te barwy są dla niej jeszcze ważniejsze. Ale służy również temu, że Noemi cały czas pokazuje nam, że strój kobiety jest jej tarczą i bronią. Z drugiej strony Noemi jest uwodzona. Uwodzona w sposób, w każdej powieści gotyckiej te elementy erotyczne są niezmiernie ważne. Oczywiście musi się pojawić incest. Ja nie będę zdradzał jaki, ale oczywiście ten incest, czyli to przekroczenie seksualnych tabu, absolutnie w tej powieści również się pojawia. W sposób bardzo niezawalowany, za to bardzo dobrze wpisany w fabułę. Ale z drugiej strony Noemi również ma świadomość swojego ciała, ma świadomość, że jest uwodzona i opór, który stawia temu uwodzeniu, nie wynika z tego, z jej cnotliwości, jakbyśmy przywykli w gotyckich powieściach czy sentymentalnych romansach XIX wieku, ale wręcz przeciwnie. Wynika właśnie z tego, że Noemi ma pełną świadomość swojego ciała i nie ulega pożądaniu, również własnemu, bo nie chce. A więc mamy tutaj do czynienia z kreacją bardzo ciekawej kobiecości. Przyznaję, że gdy sięgałem po tę powieść, no to zakładałem, że przeczytam inną wersję, tak? Ja lubię czytać fantastykę nie polską, nie rosyjską, czy nie anglosaską, po to, żeby zobaczyć, jak to robi się gdzie indziej. Bardzo lubię na przykład fantastykę japońską, czy afrykańską. Więc nie oczekiwałem tutaj nie wiadomo jakich szaleństw. Natomiast, czy nie wiadomo jakiego poziomu. Natomiast otrzymałem bardzo przekonującą powieść postkolonialną i to w tym nowym tego słowa znaczeniu, tak? Czyli nie związaną już z kolonializmem takim typowo zbrojnym, ale z próbą ekonomicznej kolonizacji, w tym wypadku Meksyku. Ale oczywiście możemy to rozciągnąć w ogóle na Amerykę Łacińską. Otrzymałem ciekawą powieść o walce z patriarchatem, bo ta patriarchalna wizja wysokiego dworu jest wręcz, no, momentami wręcz jest aż przerysowana, ponieważ mamy, gdy Noemi przebywa do wysokiego dworu, przebywa tam trzech mężczyzn: Howard, senior rodu, Virgil, czyli mąż Kataliny, i Francis, bratanek, wreszcie siostrzeniec Virgila, i jedna kobieta, Francis, matka właśnie Francisa. I ta kobieta ewidentnie jest stworzyczką patriarchatu. Zarządza domem, ale jednocześnie nienawidzi kobiety. No, oczywiście jest jeszcze Katalina, ale Katalina nie jest elementem rozgrywki, bo jest jej przedmiotem, a nie podmiotem. I Noemi musi zmierzyć się z nimi wszystkimi w jakiś sposób. Najtrudniejszy będzie oczywiście Francis, ponieważ jest w jej wieku, na swój sposób jej się podoba, jest go jej żal. Niesamowite jest i bardzo jakby wymagające troszeczkę spostrzegawczości jest to, że na przykład Noemi lubi palić. W zamku palić nie wolno. Ona oczywiście narusza ten zakaz. Nie byłaby sobą. Ale to, że ona pali i że w ogóle i nie wolno palić, jest, okazuje się wreszcie, niezmiernie istotnym elementem fabuły. Podoba mi się w tej powieści to, że mimo jej prostoty, bo naprawdę tam nie ma niczego, o czym byśmy generalnie, czym kiedyś bym się już nie spotkał. Jest ona bardzo dobrze skomponowana. Również te elementy, które pozornie nie są fabułą, dodają tej powieści smaczku. Z jednej strony Noemi przywozi sobie tylko jedną książkę Evansa Pritcharda o plemionach afrykańskich, gdzie, jeżeli ktoś zna tę książkę, to jest zbiór esejów naukowych oczywiście, to no, pewne rzeczy są pewne rzeczy szybciej staną się dla niego jasne. Co więcej, ta książka wyszła zaledwie 2 lata wcześniej, niż toczy się akcja powieści, więc nie jest niemożliwe, że ją zna. Pojawia się oczywiście Mr. Freud, który, oczywiście nie we własnej osobie, ale Noemi zna koncepcję Freuda i ponieważ mamy sny, więc próbuje je już tłumaczyć w sposób bardzo nowoczesny. Co ciekawe, to się okazuje z różnych względów tego typu freudowskie odczytywanie snu kończy się fiaskiem, co znowu ze względu na fabułę. Jest jeszcze jeden element kolonialny, o którym dotąd nie mówiłem, język. Oto w wysokim zamku nie wolno mówić po hiszpańsku. Oni wszyscy mówią po angielsku. Noemi na szczęście jako dziecko meksykańskiej society mówi po angielskiego, uczyła się od 6 roku życia, więc nie ma z tym problemu. No i oczywiście książkę Evansa i inne książki, po które sięga, na przykład po mitologię Greków i Rzymian, również czyta w języku angielskim. No właśnie, jeżeli pojawiają się jakieś książki, jeżeli będziecie Państwo czytać, to zwracajcie na nie uwagę. Dlatego, że niektóre będą waliły związkami z fabułą nam prosto w twarz. Na przykład, gdy bohaterka czyta książkę o mitologii greckiej i rzymskiej, to oczywiście trafia na spotkanie z Persefoną, na porwanie Persefony, i ma tam bardzo zmysłowy obrazek, który no jest dla niej bardzo istotny. Jest istotny również dla niej, no właśnie, i w sensie freudowskim, i w sensie tłumaczenia jej świata i na wielu innych poziomach. Ale tak jak powiedziałem, książki Pritcharda i Evansa i inne jej lektury antropologiczne, no nie było ich wiele w 49, a autorka pilnuje, żeby nie zanurzyć się w anachronizmach, wykorzystuje je również do opowiedzenia swojej historii. Jak więc Państwo widzicie, opowiadam Państwu o książce pozornie łatwej. takim typowym gotyckim horrorze. Leży w meksykańskim przebraniu. Ale jednocześnie to meksykańskie przebranie powoduje, że mamy do czynienia z zupełnie inną powieścią. Mamy do czynienia z powieścią, która rozlicza Meksyk, a może nawet nie Meksyk, rozlicza świat. Rozlicza globalną północ z ekonomicznego kolonializmu. Rozlicza sam Meksyk z... No jednak mimo wszystko z patriarchatu, ponieważ ojciec Noemi również jest takim patriarchalnym seniorem rodu, który chociaż już na tyle ulega, że właściwie no on by chciał, tak? On by chciał, żeby jego córka wyszła za mąż, dlatego tak on chce, ale w gruncie rzeczy wie, że córka zrobi co zechce. Ale jednocześnie jest tam taki drobny, dobry element, dlatego że on dba o Katalinę, która jest jego, nie jest jego bezpośrednim dzieckiem, jest kuzynką Noemi, ponieważ, no jest też bogata, ponieważ Katalina jest sierotą, a więc ojciec Noemi czuje się niejako zobowiązany do opiekowania się nią. Jak widzicie Państwo, im dłużej mówię o tej książce, tym jest ona bardziej skomplikowana. Dziękuję Państwu za dzisiejsze nasze spotkanie i mam nadzieję, że nadal będę mógł Państwa zaskoczyć takimi opowieściami. Do widzenia.